Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś w naszym studio jest pani doktor Katarzyna Burchacka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A porozmawiamy o pani pracy doktorskiej. Tytuł: Mikrotoponimia powiatu mławskiego. Co kryje się pod tą nazwą tak obco brzmiącą?
Tytuł może jest trochę zagadkowy. Bo no, mikrotoponimia to jest chyba taki termin, który nie dla każdego jest zrozumiały.
Wytłumaczmy na początku.
Tak, mikrotoponimia to są nazwy miejscowe, nazwy terenowe obiektów niezamieszkanych przez człowieka, takich najmniejszych, które funkcjonują w przestrzeni mieszkańców wsi, czy powiatu, czy nawet jakiegoś gospodarstwa. Natomiast są to nazwy nigdzie nie notowane na żadnych mapach czy planach. Jeżeli są zanotowane, to bardzo rzadko one się pojawiają. Na ogół właśnie w dokumentach, które przekazują ojcowiznę z pokolenia na pokolenie. I wtedy takie nazwy tam mogą się znaleźć.
Przykład? Żebyśmy od razu sobie...
Cabankowizna, czy Stanisławowo, Kazimierzowo. To są takie nazwy, które właśnie gdzieś funkcjonują jeszcze w zapisach. To znaczy, ja samą definicję mikrotoponimu przyjmuję za urbańczykiem, która została tutaj poszerzona. Już nie tylko obejmuje nazwy lasów, gór, dolin, dróg, pastwisk, nieużytków. Obejmuje również nazwy ulic czy części wsi. Czyli są to już tereny zamieszkałe, ale dawniej nie były zamieszkiwane przez człowieka. Obecnie właśnie przemianowane często są te nazwy na nazwy ulic. I tak chociażby ulica Okulna w Mławie. Dawniej to miejsce było nazywane Okulniki, albo ulica Rozgard, która niedawno została powołana. Wcześniej właśnie była to część Mławy, określana jako Rozgard.
Czyli funkcjonowała ta nazwa wśród mieszkańców?
Oczywiście.
A oficjalnej nazwy jeszcze nie było?
Nie było. Dzisiaj stanowi właśnie już oficjalną nazwę ulicy.
Dobrze. Wspomniała pani o nazwach takich odimiennych, prawda? Kazimierzówka,
tak.
Czy... A od roślinne, od topograficzne są też?
O, to takich nazw jest bardzo dużo. W nazwach zostały utrwalone i gatunki roślin, takie jak brzozówki, carówki, kostrzewiec na przykład od trawy, która porastała na danej łące. Będą jesiony, jałowce, kosmatki, także tych nazw takich, które
i to wszystko w powiecie mławskim?
Oczywiście, wszystko w powiecie mławskim.
Z tego co wiem, to tych nazw pani znalazła ponad 1500.
Tak, to znaczy nazw samych jest 1066, natomiast obiektów, które są określane tymi nazwami, jest blisko 1600.
1600 blisko nazw.
1553 dokładnie.
Dobrze. Pani praca. Praca, która liczy sobie ponad 400 stron, jak się dowiedziałem. I proszę mi powiedzieć, jak pani zdobyła tę wiedzę?
To jest bardzo ciekawa praca, dlatego że wszystkie nazwy zostały pozyskane głównie drogą eksploracji terenowych.
Czyli chodziła pani od domu do domu?
No, dokładnie tak. Czyli szukałam mieszkańców wsi, powiatu mławskiego, którzy mają wiedzę na temat nazw przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na ogół wiadomo, są to gospodarze, bo oni tych nazw cały czas używają. One służą orientacji w terenie, lokalizacji jakiegoś ważnego dla mieszkańców punktu. Więc na przykład gospodarz, który chce wysłać pracowników na dane pole, no to na przykład nazywa je w jakiś sposób. Mówi na beretce, na saperunku, bo takie nazwy funkcjonują. I wszyscy wiedzą, o które pole chodzi. I właśnie to jest warunkiem, żeby apelatyw, czyli rzeczownik pospolity, stał się nazwą własną. Ta nazwa musi funkcjonować w jakimś zakresie, w jakimś obrębie mieszkańców. Ona musi funkcjonować jako już nazwa własna. Także każdy wie, o który obiekt chodzi.
Czyli nie możemy sobie wymyślić i wprowadzić czegoś takiego. Dobrze, z takim chodzeniem od domu do domu wiąże się zapewne wiele anegdot. Ja jestem bardzo ciekawy, jak tam panią przyjmowano. Przychodzi taka pani doktor przyszła i puka i prosi o nazwy.
No, muszę powiedzieć, że mieszkańcy naszego powiatu to są ludzie bardzo gościnni. Ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś odmówił mi pomocy, bo właściwie...
Naprawdę?
Ja dzięki mieszkańcom powiatu, za co bardzo dziękuję, te nazwy zebrałam i tę pracę napisałam.
Wzbudza pani zaufanie. Wyglądam.
No pewnie tak. Powiem szczerze...
Urokiem osobistym.
Bardzo mamy gościnnych mieszkańców. bywały takie sytuacje, że wręcz zapraszano mnie do stołu z domownikami i gdzieś tam właśnie dziadek opowiadał historię, opowiadali wszyscy, komu się co przypomniało, każdy opowiadał, także naprawdę było bardzo ciekawie. Mieszkańcy, tak jak mówiłam, nie czują takiej bariery. Może to niedobrze, bo to w tych czasach nie jest zbyt bezpiecznie wpuszczać do domu kogoś obcego, prawda? Ja nawet niekoniecznie chciałam wchodzić do tych domów, ale czasem no, nie dało się po prostu już odmówić i trzeba było z gościny skorzystać.
Buduje naprawdę to, co pani mówi, że prawda, że mamy do siebie taką życzliwość. Jak wyglądały takie rozmowy?
Specyfika tematu wymaga właśnie rozmowy z osobami starszymi, bo bardzo dużo jest osób młodych, które przybyły do określonych miejscowości. One się albo tam osiedliły już, zupełnie nie mając już takiej znajomości nazw funkcjonujących wśród starszych mieszkańców. Nazwy były zbierane właściwie wśród pokolenia starszego, czyli takiego nawet do 90 lat, 60-90 i pokolenia średniego, 40 do 60. Głównie wśród gospodarzy, bo gospodarze mają największą wiedzę na temat pól, które użytkują i chyba pokoleniowo najwięcej tych nazw pamiętają. Bardzo często odsyłano mnie, gdzieś tam spotykałam kogoś przypadkiem na ulicy, odsyłano mnie do sołtysa. Więc sołtys później już wiedział, do kogo mnie pokierować w konkretne miejsce, która osoba może...
To jest chyba najlepsze rozwiązanie, prawda? Iść do sołtysa, tej osoby najbardziej zaufanej i już wtedy ma się taką przepustkę. A to można.
Tak, oczywiście. No jak ja podjeżdżałam do kogoś, kto tak nieufnie na mnie patrzył, to od razu mówiłam, że tu przysłał mnie sołtys i na pewno pan ma największą wiedzę na temat tych nazw. No to już na pewno, jak już tak powiedziałam, że na pewno jest ta wiedza, to chyba otwierało już drzwi. Tak mi się wydaje, że mieszkańcy wtedy, aha, no to już, jeżeli już byłam u kogoś, to znaczy, że bezpiecznie jest. Można mówić.
Jak wygląda ta wieś powiatu Mławskiego przez to, co pani badała, przez te nazwy? Jak ona wygląda? Można taki obraz, prawda, stworzyć?
Oczywiście, można stworzyć w ogóle obraz nie tylko wsi, ale można stworzyć obraz całego powiatu Mławskiego, bo w nazwach terenowych został utrwalony językowy obraz świata, czyli sposób, w jaki mieszkańcy interpretują świat właśnie poprzez nazwy. Czyli tak inaczej mówiąc, w nazwach zakrzepł obraz naszego powiatu. I na przykład mamy roślinność, która została utrwalona w tych nazwach. W gminie Szydłowo na przykład są brzozowe błota. No i już widać, że w okolicach były gdzieś brzozy. Chociaż już chociaż w tej chwili już tam nie ma ani brzóz, ani błota, ale nazwa to odzwierciedla. Mamy Chojniaki w gminie Lipowiec, mamy Dąbrówkę, czyli dawna nazwa obecnej ulicy Marii Dąbrowskiej, z której ja pochodzę. W gminie Stubsk mamy Grądek na przykład.
Ale zaraz, Dąbrowska, Dąbrówka.
Tak. Dokładnie tak, zupełnie już po czasie przecież została nadana ta nazwa, właśnie dlatego, że kojarzyła się wszystkim z Dąbrówką, tak? Dlatego nadano już imię Marii Dąbrowskiej. Tak, żeby już nie wprowadzać w błąd, prawda? Bo ta nazwa Dąbrówka funkcjonuje cały czas.
Wzięła się od Marii Dąbrowskiej, tylko wzięła się od dębów, które prawdopodobnie kiedyś tam rosły.
W Wieczni Kościelnej są kasztany na przykład. Gatunki zwierząt, które występowały na tym terenie.
No właśnie, to mnie ciekawi bardzo, jakie zwierzęta tutaj dały swoje nazwy.
Z racji tego, że naprawdę materiał jest bardzo obszerny, ja tylko takie przykładowe przytoczę nazwy. To na przykład są kretówka w Strzegowie.
Od Kreta, zgaduję.
Tak, łąki w Strzegowie. Lisie jamy w gminie Stubsk. Obecnie lasy, a dawniej były to pola uprawne we wsi Krośnice. Gawroniec w Dzierzgowie. Kukawka w Dzierzgowie. To już jest nieistniejący przysiółek dawny, Kukawka właśnie, od Kukułki. Jelenia Góra, wzniesienie terenu, to jest takie właściwie zalesione wzniesienie terenu, niedaleko wsi Brzozowo-Maje. To są takie przykłady.
Być może tam rykowiska się odbywały, jelenie.
Bardzo możliwe. Mamy też ukształtowanie terenu, czyli wzniesienia i zagłębienia, które zostały w nazwach utrwalone. I mamy Białą Górę w Strzegowie na przykład. Dlaczego biała? No bo częściowo były to tereny piaszczyste, niezalesione. Babia Góra, ta nazwa się trzykrotnie w powiecie mławskim pojawia i różna jest tutaj proweniencja, czyli pochodzenie tej nazwy. Babia Góra na przykład w gminie Szydłowo to były pola i lasy, dlatego nazwa Babia, bo ona przypominała swoim kształtem taką babę siedzącą w Kłódzki. Także stąd właśnie od kształtu obiektu nazwa. Chociaż spotkałam się z takim wyjaśnieniem tej nazwy w Wyszynach, że to kobiety usypały tę górę, niosąc piasek w swoich fartuchach. Więc stąd babia. No, na ile ciekawe. Jest prawdziwa ta etymologia tego, no nie wiadomo, trudno to ustalić.
Pani Katarzyno, zaskoczę panią, ale nasz czas już dzisiejszej audycji się kończy, ale ja mam taki pomysł, mam nadzieję, że pani przyjmie to zaproszenie, żebyśmy porozmawiali o tych nazwach każdej z gmin powiatu mławskiego i wtedy przekażemy te informacje, które są bardzo, bardzo ciekawe.
Oczywiście, bardzo.
Ja jeszcze zapytam, czy tę pracę pani można gdzieś przeczytać?
Jeszcze nie.
Jest szansa na publikację?
Myślę, że jest szansa, właściwie nawet taka propozycja już padła. No, mam nadzieję, że będą mogli mieszkańcy się z nią zapoznać, bo powiem szczerze, zainteresowanie było duże. Jak już mieszkańcy wiedzieli, co robię i dlaczego to robię, to nawet prosili, żeby jak już praca powstanie, to żeby do nich dotrzeć.
Chcieliby mieć taką pamiątkę.
Tak, żeby mogli przeczytać w ogóle o tym, co tam jest.
To jeszcze powiemy naszym słuchaczom, jak długo pani pisała tę pracę.
Praca powstawała przez 8 lat, bo właściwie eksploracje terenowe były prowadzone w latach 2012-19, czyli 8 lat. Natomiast można było je prowadzić wyłącznie w wakacje, no bo praca zawodowa niekoniecznie umożliwia to jeżdżenie po powiecie w trakcie roku szkolnego. Natomiast tak jak mówię, no samo pisanie, badanie, czytanie to jest 8 lat pracy.
8 lat, szanowni państwo, pracy i teraz w Radiu 7 dowiecie się państwo o wynikach tej pracy, o nazwach, które będą dotyczyły też was. Moim gościem była pani Katarzyna Burchacka, doktor, badacz języka, badacz nazw w powiecie mławskim. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Adam Ejnik, do usłyszenia.